środku dnia.
Będziemy rozmawiać o tak zwanej ustawie Kamilka, ale może bardziej o tym, czy my dorośli, nawet jakby obok tej ustawy, potrafimy reagować na sytuację krzywdzenia dzieci, bo ja tutaj nawet tak sobie po znajomych popytałem i się, proszę państwa, okazuje, że każdy z nas gdzieś tam widział taką sytuację, albo wielu z nas, że obok nas na przykład dziecko było bite na ulicy czy w sklepie i nie wiedzieliśmy, czy reagować, czy nie. Trochę o tym chciałbym teraz też porozmawiać, ale najpierw powiedzmy o tejże ustawie, bo Wielkopolska wdraża tę ustawę. Ustawa weszła w życie 15 lutego. Na wdrożenie jej standardów i procedur w życie różne instytucje, które stykają się służbowo, że tak powiem, z dziećmi, z małoletnimi, mają czas pół roku, czyli do połowy sierpnia. No i dlatego też wczoraj odbyła się konferencja Razem Chronimy Dzieci w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. A my trochę też na kanwie tej konferencji chcemy porozmawiać o tych procedurach, które mają dzieci chronić. Czy zdaniem państwa będą one skuteczne? Ale też, powtarzam, chcemy też odwołać się do naszych takich sumień, czy my umiemy reagować. Ta ustawa nakłada na szkoły, przedszkola, na opiekę społeczną, na pracodawców zatrudniających uczniów młodocianych obowiązek wprowadzenia jednolitych standardów ochrony małoletnich. No i wicedyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Zofia Rutkowska, przypomina, że ta nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nazwana po ośmiolatku z Częstochowy, zakatowanym przez rodziców, no właśnie tym dramatem tego dziecka została jakby sprowokowana, zainicjowana.
Zabrakło reakcji, zabrakło też trochę narzędzi. To była taka sytuacja, w której dochodziło do wieloletniego, długofalowego krzywdzenia tego dziecka i o którym sygnały dochodziły do różnych elementów systemu, ale elementy tego systemu nie mogły się spotkać i zadziałać skutecznie. I dlatego też na podstawie tej sytuacji, no, której skończyło się tragicznie, postanowiono w końcu wprowadzić zmiany prawne, które były przygotowywane już od wielu lat. Tak jak mówiła dzisiaj rzeczniczka praw dziecka, tak naprawdę jakby zmiany prawne były przygotowywane już od wielu lat. Natomiast pretekstem, który umożliwił ich szybkie przyjęcie, była ta sytuacja, która wstrząsnęła opinią publiczną, która wstrząsnęła nami wszystkimi, ponieważ to było bezbronne dziecko, no, które tak naprawdę zapłaciło życiem za to, że elementy systemu instytucji nie zadziałały prawidłowo.
No i wspomniana rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak przypomina, że przede wszystkim ustawa wprowadza standardy ochrony małoletnich.
To jest taka procedura, która krok po kroku mówi nam, jak zareagować, kiedy dziecko sygnalizuje, że dzieje się coś złego, że doświadcza na przykład przemocy, ale także mówi nam o tym, jak zareagować, kiedy sami na przykład nauczyciele zaobserwują, że dzieje się coś niepokojącego z dzieckiem. I teraz te standardy ochrony małoletnich, czyli ta procedura, o której powiedziałam, ma być we wszystkich miejscach, w których dziecko znajduje się bez opieki rodziców, czyli szkoła, kluby sportowe, miejsca, gdzie odbywają się jakieś praktyki religijne, czy jakieś oazy, czyli w tych wszystkich miejscach mamy mieć świadomość tego, że dziecko jest bezpieczne, a że sprawy, które dotyczą tego, żeby udzielić dziecku pomocy, nie są zamiatane pod dywan, bo co jest bardzo ważne, to, że są takie reguły mówiące o tym, jak zareagować, wie same dziecko, ale wiedzą także rodzice. Wiedzą o tym, że jeżeli na przykład dziecko poinformuje o tym, że dzieje się coś niepokojącego w domu, to jest jasna procedura reagowania, która mówi, co się wydarzy, a dziecko wie o tym, że takie procedury też są i ma też wskazane w procedurze, jaka osoba w danej placówce odpowiada za to, że można się do niej zwrócić i poprosić o pomoc. Także że to jest bardzo ważne rozwiązanie, praktykowane od wielu lat w Polsce na zasadzie dobrych praktyk, a teraz stało się to prawem. Co jest bardzo ważne i chciałabym to podkreślić, bo często są błędne przekazy medialne. Ustawa wchodzi w życie 15 lutego, natomiast taki obowiązek tego, żeby te standardy były w każdym miejscu, gdzie znajdują się dzieci, musi być zrealizowany do 15 sierpnia, ponieważ od 15 sierpnia brak posiadania standardów powoduje możliwość nałożenia kar za to, że te standardy nie zostały wdrożone.
Czyli trochę czasu jest, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te standardy wprowadzić jak najszybciej, no i je stosować. Nowe przepisy dają także możliwości samorządowi województwa i to podkreśla członkini zarządu województwa wielkopolskiego Paulina Stochniałek.
Ta ustawa Kamilka, doprecyzowująca tak naprawdę pewne obowiązki, ona też daje nam uprawnienia do tego, żebyśmy mogli desygnować środki na przede wszystkim wzmacnianie świadomości tego, co jest krzywdą wobec dzieci, na szkolenie kadr pomocy społecznej, czyli też mówienie o tym, w jaki sposób interweniować, jakie są konkretne narzędzia. Bardzo mocno też pracujemy ze środowiskiem nauczycieli. Mamy nasze ośrodki doskonałych nauczycieli we wszystkich subregionach województwa, więc to są naturalne miejsca do tego, żeby dyrekcji nauczycieli uczulać, ale też pokazywać bardzo konkretne rozwiązania, narzędzia do tego, w jaki sposób należy przeprowadzać taką interwencję, że jest absolutnie niedopuszczalne udawanie, że się czegoś nie widzi i to nie jest kwestia tego, że szkoła chce czy nie chce mieć kłopot, ale to jest dobro dziecka. I tak jak dzisiaj wielokrotnie tutaj padło to stwierdzenie na konferencji od rana, nie bądźmy obojętni, każdy z nas ma obowiązek reagować, a my jako samorząd województwa też czujemy się odpowiedzialni, żeby wzmocnić świadomość mieszkańców poszczególnych, szczególnie tych, którzy w swojej pracy zawodowej dotykają dziecka, tematyki dziecka, żeby wzmocnić świadomość, w jaki sposób należy interweniować i co konkretnie można zrobić.
Do końca tego roku wyszkolonych ma zostać 2000 pracowników opieki, a ja tylko jeszcze wybiję i podkreślę słowa, które powiedziała Paulina Stochniałek. Absolutnie niedopuszczalne jest udawanie, że się czegoś nie widzi. No, dotyczy to pewno nauczycieli i różnych innych pracowników, którzy w różnych sytuacjach służbowych spotykają się z dziećmi i na przykład widzą, że dziecko zachowuje się jakoś nietypowo, albo jest zgaszone, albo może nawet widać ślady przemocy na ciele dziecka. Przemoc wobec dzieci i wśród dzieci to coraz większy problem, podkreśla komendant wojewódzki Policji w Poznaniu, inspektor Tomasz Olczyk.
Monitorujemy temat przemocy w rodzinach, przemocy wśród dzieci. Niestety dane są alarmujące, tak? Bo patrząc rok do roku, czyli 23 do 22 roku, liczba osób, które zagrożone są przemocą, wzrasta. To są liczby już sięgające tysięcy takich przypadków. O ile dobrze sobie przypominam, to w 23 roku osób, które były, wobec których była ta przemoc występowała, to było około 6,5 tysiąca w takim przypadku. Nie bez znaczenia, szanowni państwo, też jest kwestia samobójstw, prób samobójczych, bo w samym województwie wielkopolskim w 2022 roku było takich przypadków 91, teraz jest 117. Nie bez znaczenia jest przemoc rówieśnicza. My ten temat też monitorujemy i tutaj też jest znaczący wzrost, jeśli chodzi o statystyki. Zaczęliśmy też przyglądać się temu, co się dzieje w środkach masowego przekazu, w szeroko rozumianych social media. Ten temat monitorujemy od połowy 2023 roku. Ponad 60 przypadków tak zwanego hejtu, który gdzieś tam stymuluje, determinuje młodzież do później aktów samobójczych, prób samobójczych, wywołuje określone skutki w psychice.
Tak, proszę państwa. I jeszcze tak troszkę streszczając wypowiedź z naszej anteny z 16 lutego, gdy w studio porannej rozmowy gościła Justyna Piekarska z Fundacji Dziecko w Centrum. Powiem tylko, że ta ustawa ma doprowadzić do tego, że my nie będziemy zastanawiali się, czy mamy coś robić, tylko co konkretnie mamy robić. Mamy po prostu działać na widok krzywdy wobec dziecka. No a jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego krzywdzone dziecko samo nie naskarży na oprawcę albo podpytywane mówi bardzo niechętnie o tym, niechętnie też wskazuje sprawcę, no to według badań międzynarodowych 75% dzieci chroni swoich oprawców, bo wstydzi się odpowiedzialności za tę sytuację. No stąd procedury, które mają jednak tych oprawców, tych krzywdzicieli dzieci ujawniać, no i karać, a też izolować od dzieci. Zapraszamy do rozmowy. 618-654-654. Czy zdarza się państwu, że widzą państwo krzywdzone dziecko? Może dzieje się to na naszych oczach? Może wiemy, że u sąsiada w domu, w mieszkaniu, a nie wiemy, czy i jak reagować? Czy byli państwo w takiej sytuacji? Girl, in this damn world, there are
down and I won't get down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 lee, a little bird let down on Henry Lee. She leaned herself against a fence just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. The wind did roar and the wind did moan.
La 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 la, la 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 lee.
A little bird let down on Henry Lee.
618-65-4654. Głos oddaję panu Ryszardowi. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Dzień dobry. Ja powiem panu tak. Mam nadzieję, że w tej ustawie jest coś takiego zapisane, że pracownik socjalny będzie mógł iść sprawdzić bez wcześniejszego się umawiania. Bo to są absurdy, bo jeżeli pracownik socjalny musi się umówić na wizytę, a nie może zrobić takiej po prostu kontroli z doskoku, no to wie pan, to się nigdy nie zmieni, bo zawsze się to wszystko tak uszykuje, że jest wszystko w porządku.
Mm-hmm.
Taka jest prawda. A po drugie w takich małych miejscowościach, jak to jest, to często się wszyscy znają i ten pracownik socjalny i to wszyscy ludzie się znają i dlatego też mało interweniują, bo każdy się boi, bo wiemy, że jeżeli jest przemoc taka w rodzinie, to ci ludzie są nieobliczalni. I ten człowiek, który by miał w tej małej miejscowości go skontrolować i miałby pisać później na niego,
Jak to się mówi, donieść na niego, bo tak to by było odebrane, no, prawda?
No właśnie, donieść na niego, to tym bardziej on się boi, no bo taki delikwent pójdzie po prostu pijany i spotka akurat przypływie agresji go, no i wiadomo, co się stanie. Dlatego tak naprawdę z sąsiednich miejscowości nieznajomi powinni wpadać na takie kontrole. I to by załatwiło sprawę. Bo tak to możemy wprowadzać różne ustawy i wszystko i to się nic nie zmieni. Tak naprawdę sąsiedni nieznajomi reagują i to wtedy jest troszeczkę inaczej.
Jak pan tak mówi o małych miejscowościach, to wyobraźmy sobie, że jeszcze w tej małej miejscowości jest szkoła, też wtopiona w to małe środowisko. No i teraz ta ustawa powoduje, że nauczyciel, kiedy zauważy w tej szkole ucznia na przykład, który wczoraj nie miał siniaka, a dzisiaj ma ich kilka, już musi interweniować w myśl tej ustawy.
No dobrze.
Nie może udawać, że nie widzi tego.
Mój syn już nie chodzi do szkoły podstawowej, ale mieli taki przypadek, gdzie nawet pani widziała i zaczęła się interesować. To wie pan co, to inni nauczyciele, tak naprawdę, bo to mała miejscowość, to zostawili to. Tak naprawdę dziewczyna już jest teraz nastolatką, tak? Ale jeżeli ktoś przychodzi do szkoły nieumyty, czuć, dzieci wytykają palcami, jeden nauczyciel reaguje, a reszta się boi, tak? No to wie wam. To jest właśnie urok małych miejscowości. I to w tym momencie tam powinno być, że przychodzi ktoś na kontrolę z innej miejscowości, których nie zna. Tak to powinno działać. Ale znając życie, to znowu powiedzą, że to jest niemożliwe do zrobienia ze względów na finanse. Także dziękuję.
Zobaczymy, pesymizm przemawia przez ten głos naszego słuchacza, ale miejmy nadzieję, że ta ustawa doda odwagi tym, którzy chcieliby właśnie takie sprawy nagłaśniać i wtedy ten jeden nauczyciel nie będzie się oglądał na tych pozostałych, którzy najchętniej by tę sprawę zignorowali. Panie Rafale, proszę w temacie, bardzo proszę, dzień dobry.
Karol, witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Plus 7 stopni za oknem. I cóż, no cieszę się, że raz na 4 lata mamy tą datę, gdzie mogą się dodzwonić do Radia Poznań, bo to jest raz na 4 lata, nie wiadomo, czy jeszcze...
A co w temacie, panie Rafale, w temacie ustawy kamilkowej?
My dożyjemy za 4 lata, bo dzisiaj jest 29 lutego, raz na 4 lata, rok przestępny. Wiadomo, tak, tak, w temacie, panie Rafale, witam. No w temacie, no cóż, no mnie się wydaje, że to tak nie po... To nie jest te... No ci wszyscy ludzie są zastraszeni od czasów, że tak powiem, dawnych. I to wszystko jest tak, ale wielu ludzi no kandyduje w tych różnych tam mniejszych radach osiedli, w mniejszych radach tam gminy, tu i tam. No i nie chcą sobie, że tak powiem, zmieniać reputacji, no bo wiadomo, no zawsze jakieś tam czapki są finansowe z tego, że tam się jest, no niby się jest społecznie, ale tam się jest. No i ludzie się po prostu boją własnego cienia i to myślę, że to będzie trwało jednak no niestety długo, 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 długo i jeszcze dłużej. A tym bardziej za tych rządów, które się teraz też zmieniły, no wiadomo, że no nie chcę mówić, ale wysokie waloryzacje rent emerytur byłych oficerów i tak dalej. Pozdrawiam serdecznie.
Nie wiem, czy to był głos w temacie, ale dziękuję bardzo. Panie Krzysztofie, oddaję panu głos. Przypominam, rozmawiamy o ustawie Kamilka, tak zwanej ustawie Kamilka. Dzień dobry.
Dzień dobry, no właśnie się trochę chyba zagubiłem.
Ja też, ale już tak. Odnajdźmy się wspólnie zatem.
Z tego, co tak obserwujemy, dzień dobry przede wszystkim.
Dzień dobry.
Wydaje mi się, że takie ustawy już były, także wszystkie możliwe narzędzia socjałowie w urzędach opieki społecznej i tak dalej mają. Nie wiem, czy czasem ta ustawa nie ma nałożyć kolejnych obowiązków na nauczycieli, żeby ich dyscyplinować.
Między innymi nauczycieli, nie? Bo tutaj jest mowa też o...
Ponieważ z tego, co widzę, to na przykład nauczyciele mają problem z dziećmi, gdzie teraz się niegrzeczność, nadpobudliwość i tak dalej od razu mówi, że to jest jakiś spektrum. Na wszystko jest spektrum teraz. Na wszystko. Po prostu nie ma już chorych dzieci, tylko wszystkie dzieci mają spektrum. Przede wszystkim chyba trzeba wyjść z punktu takiego, że trzeba leczyć rodziców, a potem się zacznie problem rozwiązywać, myślę, że sam, bo cała ta sprawa z tymi dziećmi, które są tak bardzo poszkodowane, zaczyna się od rodziców.
No tak, tak.
To wiemy i z tego, co obserwujemy, to widzimy, że wśród rodziców dzieje się tak, że no, oni są niedorośli do takich rzeczy.
Przy czym jeszcze tutaj uściśle, że ta ustawa oczywiście dotyczy też zachowań wszelkich innych osób, które z powodów służbowych mają kontakt z dziećmi.
A to już wiemy, w co ma to uderzyć. To już poza wierszami wiemy, gdzie to ma być. No zresztą pani powiedziała. Nie powiedziała nic o organizacjach innych poza kościelnymi.
Ale też sportowe organizacje, kluby jakieś, gdzie dzieci tak, chodzą na tak. treningi.
Proszę
itd.,
podać
itd.
mi współczynnik procent, jaki jest, dzieci są pokrzywdzone w takich organizacjach, a jakie są pokrzywdzone przez rodziców. Mm-hmm. I przez inne dzieci.
Również. Nie podam starsze, panu procentu, młodszy, ale tak wiem, do czego pan zmierza.
Ale no tak to wygląda.
A jeszcze takie mam pytanie, wie pan co? Mm-hmm. Czy pan zetknął się, bo o to też chciałbym zapytać. Ja tutaj kolegów z radia pytałem i właściwie każdy zapytany powiedział, że był świadkiem albo nawet uczestnikiem takiej sytuacji, że na pana oczach, nie wiem, na ulicy czy w sklepie mama, tato bije malutkiego chłopczyka, malutką dziewczynkę, bo ta się zachowuje niegrzecznie, dostaje klapsa po klapsie, ale tu mi kolega nawet opowiedział, że był świadkiem, jak dziewczynka była bita po głowie i zwrócił uwagę, bo miał tę odwagę, że zwrócił uwagę mamie i w zamian usłyszał potężną wiązankę, czego zresztą się bał, że tak to się skończy. Czy pan był uczestnikiem takiej sytuacji? Czy pan może kiedyś musiał zwracać komuś uwagę?
No widzimy dzieci kulające się w sklepach, sam to przerobiłem, jak robią różne cuda na kiju, ale to trzeba rozgraniczyć, nie? Dziecko, które jest niegrzeczne, a dziecko, które jest spacyfikowane przez durnia. No widziałem taką sytuację, no na pewno nie raz, jak każdy z nas. Zdarzyło się tam coś zareagować ze skutkami różnymi i to tak jest. No, to się nic nie zmienia. To zawsze tak było, teraz to się nasila, ponieważ wiara jeździ na koksach i tak to wygląda. Większość młodych ludzi jest, no nie powiem większość, no nie, no bez jaj, ale bardzo duży procent tych szalonych ludzi jest nachuchanych. Wiemy, no materiał biorą i tak to wygląda, i tam są problemy. Ale nadal uważam, że opieka społeczna ma wszystkie możliwe środki do badania takich rzeczy. Po prostu nie robi tego. Tak to wygląda.
No, no to ta ustawa...
Ale jest już ustawa na to. Jest już ustawa. Może trzeba zacząć od urzędników wymagać. Może po prostu trzeba zrobić taki nacisk na urzędników, żeby od nich wymagać. Jest dużo socjalnych pracowników, którzy poświęcają życie, bo zdrowie i nerwy, żeby to pomagać ludziom, ale myślę, że zdecydowana duży procent jest taki, że po prostu wszystko się toczy swoją sprawą.
Dziękuję, dziękuję panu bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Dla pana również. I pan Arkadiusz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się boję tutaj kolejnej takiej rzeczy, żeby nie było, że popadniemy w kolejną paranoję.
Czyli?
Przede wszystkim tak, no, że ze skrajności w skrajność, że w tej chwili służby będą informowane o jakichkolwiek najmniejszych naruszeniach, gdzie potem się będzie okazywało, że tych sytuacji w ogóle nie było, że to są wymyślone jakieś przez dzieci. Przede wszystkim tak, pierwsza rzecz.
Czyli taka będzie nadgorliwe zgłaszanie spraw, które się nie będą potwierdzały.
Typowo, czy nawet w ramach złości, ile razy było sytuacji takich, że na przykład dzieci same sobie wymyślały takie sytuacje, żeby ukraść rodziców, tak?
O, to ciekawe.
Tak, były takie sytuacje, nawet się kończyło, były głośne sprawy, gdzie się kończyły nawet różnym zastosowaniem sankcyjności, chociażby nawet zakaz zbliżania się do rodziny, gdzie potem w jakimś czasie się okazało, że to jednak jest nieprawda. Nie chcę tutaj w ogóle mówić o takich sytuacjach, żeby tutaj nikogo nie zachęcać, ale tak, przede wszystkim pierwsza rzecz, to co pani Justyna powiedziała, profilaktyka. Jak największą ilość osób przeszkolić, nie tylko z dziedziny pomocy społecznej, ale tutaj też to jest wielki ukłon dla społeczności lokalnych, parafii, różnego rodzaju klubów, organizacji społecznych, rad osiedlowych, żeby jak największa liczba osób była przeszkolona, bo na przykład też przerabialiśmy tematy dzieci, które znajdowały się w beczce. Dlaczego tam sąsiedzi nie reagowali? Ponieważ się bali, że powiedzą za dużo i potem to się będzie na nich ciągło. Czyli tutaj też musimy zorganizować opiekę prawną taką, żeby była minimalizacja danych osobowych podawana. I tutaj też musimy zapewnić takie bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo rzecz, informatorom, tak?
Informatorom? Nie nazywajmy się informatorów. Osób, które to zgłaszają.
Dobrze. Odpowiedzialnych obywateli.
O. Chociażby nawet. Kolejna rzecz. Przed chwileczką pan się pytał o te akcje agresji. Jak najbardziej. Byłem świadkiem. Zwróciłem uwagę, co prawda ta osoba, która uderzyła to dziecko, nie rozumiała tego, ponieważ to był cudzoziemiec. Czyli ja myślę, że tutaj też wątek chodzi kulturowy, czyli też osoby muszą dotrzeć do tych środowisk, które tutaj do nas napływają, które się u nas znajdują. Kolejna rzecz to też jest taka, tutaj wspomnieliście państwo o pracownikach opieki społecznej. No, myślę, że dużo robią, wiele dobrej roboty wykonują. Zwróćmy uwagę na brak tych ludzi, gdzie jeden pracownik wykonuje obowiązki za dwóch, trzech, a nawet więcej osób. Czyli tutaj też obciążamy kolejne osoby, no, żeby tylko, ja myślę, że trzeba uderzać w tą stronę, żeby zapewnić ilość etatów, żeby były zapewnione. To by było na tyle.
Dziękuję panu bardzo, chociaż nie wiem, czy tu chodzi o liczbę etatów, czy po prostu nie takie bardziej uwrażliwienie tych, którzy i tak się spotykają z tymi rodzinami, no w przypadku opieki społecznej, podległymi no
dobrze,
takiej opiece.
Okej. Nieważne, czy to są pracownicy, ale przeważnie tutaj ja myślę o pracownikach opieki społecznej, czy MOPS-ów tutaj było wspomniane, że w miejscowości się znają, okej, ale zwróćmy państwu uwagę na to, że no, prawie w każdej jednej dziedzinie zawodowej brakuje ludzi, są wakaty, tak?
No tak. Szczególnie w tych służbach socjalnych, społecznych, mundurowych. Dziękuję. Dziękuję panie Arkadiuszu. Dziękuję za te przemyślenia. I pan Krzysztof, halo, dzień dobry.
No dzień dobry, ten pan prawie wszystko powiedział, co ja chciałem powiedzieć, ale ja bym chciał z innej beczki to trochę zacząć, dlatego że takie dziecko bite na przykład w domu, tam matka, no wiadomo, patologiczna rodzina, nie wiadomo co robią. Takie dziecko nie musi mieć siniaków i tak dalej, nie musi je przyznać w szkole. I teraz tak. Zacznę od nauczycieli, bo ten krąg mi trochę jest bliski, ale nie dlatego, że jestem nauczycielem. Ja już na emeryturę prawie przechodzę z zwykłej pracy. Co ta pani nauczyciel, wiadomo, ona musi zwrócić uwagę, że to dziecko przychodzi, coś jest z nim nie tak, albo gdzieś jest uderzone i tak dalej. I jej obowiązkiem jest to, ale ja cały czas, jeszcze taki jeden przykład dam, powiedzmy zwracam uwagę na ulicy, że pan bije dziecko, czy nawet panie tak samo zdenerwuje się, bo on dziecko płacze, 3-4-letnie uderzy, raptem wielka jest, ale że ja zwracam uwagę. I teraz załóżmy, że ten pan sobie mnie zapamięta i przyjdzie mnie pobić. Tu jest cała moje zdanie. Cała jest kwestia w tym, że społeczeństwo się boi. Ja się naprawdę też boję reagować, bo jeżeli na przykład takiego pana, który pobił dziecko, wsadzą na 2 lata do więzienia, przykładowo, on sobie zapamięta, on sobie jeszcze rok poświęci, żeby mnie wytropić i na przykład mnie pobije, albo coś mi zrobi krzywdę. I tu ten kierunek ja też troszkę, bo wiadomo, no, nauczyciel zgłosi, no będzie jakiś tam wariat, przepraszam za wyrażenie, i tą nauczycielkę pobije. Ja zgłoszę, on mnie wytropi, też mnie pobije. I mi się wydaje, że w tym też jest bardzo duży problem, bardzo duży problem. Ja jeszcze gdzieś słyszałem, tylko nie wiem, czy to było w Polsce, że były, to znaczy wojna domowa, trójki takie, co chodziły. Wiem, że są gdzieś na zachodzie te straże, takie, które pilnowały. Nie wiem, jak to wygląda. To bym chciał się na ten temat w ten sposób wypowiedzieć.
Dziękuję panu bardzo. No są straże sąsiedzkie jakieś, ale to chyba służy takiemu pilnowaniu porządku publicznego. Bardziej chodzi o złodziei pewno. Pani Tereso, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam mojego jednego z ulubionych redaktorów. Panie redaktorze, autentyk, prawdziwa sytuacja, lata 80. Adaś z ulicy Sobieńskiego, odebrany matce, bo matka wykorzystywała dziecko seksualnie i tak dalej. Szkoła reagowała, długo reagowała, bardzo długo reagowała, reagowała opieka społeczna, wszyscy. Natomiast sprawa upadła w sądzie rodzinnym. Matka nie została pozbawiona praw rodzicielskich, dopóki nie doszło do tragedii. I tak w wielu sytuacjach mogłabym panu wiele przypadków tutaj z ulicy Sowińskiego opowiedzieć, autentycznych, prawdziwych, gdzie reagowali wszyscy. Nauczyciele, opieka społeczna, wszyscy razem dążyli do tego, żeby rodziców pozbawić praw rodzicielskich, a to upadało w sądach. Po prostu sądy działają, nie powiem. Jak
to może pani Tereso to panią uspokoi, ale właśnie w myśl tej nowej ustawy Kamilka sędziowie też będą uwrażliwieni na te sprawy i będą...
Panie redaktorze, dzisiaj wiem, że stara się o opiekę ktoś z rodziny nad dzieckiem, które przebywa u sióstr Narocha. I nie może tej opieki dostać rodziny zastępczej, ponieważ matka alkoholiczka, która urodziła dziecko z fazem, 2 dzieci z fazem, nie jest pozbawiona praw rodzicielskich. I to jest do dzisiaj. To jest niestety do dzisiaj. A my tu mówimy o tym, żeby reagować na ulicy. Oczywiście trzeba reagować na ulicy, trzeba reagować sąsiedzko, ale nikt nie porusza sprawy tych sądów. Nauczyciele się starają i to wielu nauczycieli zgłaszają problem. Proszę pana, sama byłam świadkiem. 1 listopada pojechałam na cmentarz na Górczynie z córką. Potem pojechałam na Junikowo. No i na Nowinę. I z Nowiny już sama wróciłam na Górczyn. I proszę pana, jaka sytuacja. Moi osobiści uczniowie siedzieli na Górczynie, mróz trzaskający, i sprzedawali kwiatki. Ja im się zapytałam, dlaczego tutaj są, gdzie jest mamusia. Mamusia jest z wujkiem i z tatą. Mm-hmm. Alkohol. Mm-hmm.
I naprawdę no, reagowaliśmy na to. Dzisiaj ta rodzina wyszła z kryzysu oczywiście, ale na tamte czasy to była tragedia. Po prostu sądy nie działały tak jak trzeba i do dzisiaj wiem, że nie działają. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
Dziękuję pani bardzo. No ten przykład pokazuje sprzed lat, jak rozumiem, przykład, że to wszystko zasadza się na ludziach, na nas, czy reagujemy i jak reagujemy. Pewno nawet najlepsze ustawy nas w tym nie wyręczą, ale mogą nam bardzo, bardzo pomóc. Pani Arkadiuszu, halo, dzień dobry.
Witam jeszcze raz. Tak się czuję przywołany do odpowiedzi. Pan tutaj poprzedni rozmówca powiedział o rodzinach patologicznych. Te problemy nie dotyczą tylko osób. W tej chwili się nie używa słów rodzin patologicznych, ale dysfunkcyjnych. To nie ma reguły.
Dobrze, że pan na to zwraca uwagę.
Druga rzecz to taka. Pani przed chwileczką wspomniała o pracy sądu. Proszę państwa, sądy, wszelkie urzędy pracują według przepisów. Może warto by tutaj się ukłonić w związku z tą ustawą o jakieś skrócenie tych przepisów prawnych, chociaż sam byłem świadkiem, gdzie gdy była potrzeba taka dość pilna, to został stworzony taki zespół roboczy, który przyspieszył sprawę łącznie ze sądami, że sprawa została bardzo szybko załatwiona pozytywnie na korzyść dziecka odnośnie odebrania. Czyli tutaj też nie, że wszystkie sądy pracują w taki sposób, powiedzmy, powolny, ale też są sytuacje takie, które jednak prawo zezwala na obejście tych przepisów. I tutaj też może w związku z tym, to co mówię, to szkolenie. Jak największa liczba osób, żeby była szkolona, żeby też znaleziono jakieś obejścia tych przepisów prawa na zasadzie skrócenia drogi prawnej.
Dziękuję. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Kto się dodzwonił teraz? Halo?
Pan Krzysztof.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Ja z takim jednym pytaniem. Kiedyś była taka głośna sprawa rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka z Obiezna i tam dzieci odebrano i tak dalej. Była taka też jedna informacja właśnie w tej sprawie, że sprawa cała została uniewinniona i no, że tam dzieci po prostu coś tam sobie wymyśliły. Teraz takie pytanie, czy to jest faktycznie prawda i jeżeli tak było, to dlaczego media o tej sprawie właśnie mówiły bardzo głośno, jak rodzice byli oskarżeni, ci zastępczy, a jednym zdaniem wspomniano o tym, że sprawa została unieważniona, że dzieci to wszystko sobie wymyślały.
A czy to jest sprawa sprzed wielu lat?
Nie, to tak rok, może dwa lata mniej więcej.
Rok, dwa lata temu. Ja to sprawdzę, natomiast...
Gdzieś taką informację w waszym radiu usłyszałem, że sprawa została właśnie, że rodzice zostali uniewinnieni, ale to tylko taka jedna malutka wzmianka na ten temat była.
A mówi pan, że spodgi nie zna, gdyby pan...
A mówiliście o tym bardzo dużo, jak rodzice byli oskarżeni. W każdej wiadomościach prawie było to mówione, nie?
A może pan podać bliżej, o jaką miejscowość chodzi?
O okolicy Gniezna. Nie wiem, czy to było Niechanów, czy coś takiego, ale no nie pamiętam tej miejscowości dokładnie, nie? Ale sprawa pod Gniezna to była.
No dziękuję panu. Ja wiem, do czego pan zmierza, że kiedy kogoś oskarżamy, to bębnimy, my, media, a kiedy się okazuje, że strzał był chybiony.
I żeby to tego nie było doprowadzone, że dzieci coś tam sobie wymyślą, to ci potrafią wymyślić, mam czwórkę dzieci, potrafią różne rzeczy wymyślić. I żeby nie było tak, że o, dziecko coś powie nauczycielce, a potem wyjdzie, że to jest nieprawda, a na rodzinie będzie ciążyła jakaś tam... Bo oczywiście jestem przeciwko przemocy jak najbardziej, żeby tej przemocy nie było, tylko żeby to wszystko miało równowagę. Mhm. O to mi chodzi, nie? Żeby
Rozumiem.
Była równowaga.
Rozumiem.
Żeby nie było to wykorzystywane. Bo teraz jest na to wszystko nagłaśniane. Dzieci głupie nie są, dostęp do internetu mają, a jestem...
Tak tylko wie pan...
Zły na mamę, tatę.
Tak dumam sobie... Co musiałoby się stać, żeby dziecko chciało w ten sposób ukarać cudzysłów
rodzica? Dziecko może sobie, proszę pana, nie zdawać nawet sprawy, że będzie odebrany rodzicom i tak dalej. Tylko
nie, ale mówię, dlaczego by chciało zaszkodzić? Co by musiało to spowodować?
O, No, wie pan co, choćby jakieś, kurde, hejty w telefonach, w internecie i tak dalej. Psychika dziecka jest naprawdę teraz w tych czasach krucha, nie?
Dziękuję panu bardzo.
Może być, żeby coś takiego dziecku się zadziało, nie?
Dobrze. Dziękuję panu bardzo. I jeszcze jeden telefon odebrałem. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tutaj cały czas słyszę pytania, samego nie słyszałem, ale rozmowa na temat dzieci.
Wie pan, rozmawiamy generalnie o ustawie Kamilka, która ma chronić dzieci przed przemocą, przed krzywdą, jaką doznają od dorosłych. I od rówieśników też.
Szczerze powiem, jak dzisiaj w radiu właśnie słyszałem informacje o tym, jedna rzecz zwróciła bardzo moją uwagę, że na przykład jako przykłady, gdzie będą obowiązywały te zasady, było podane oazy. Nie harcerskie obozy, nie inne rzeczy. Także bardzo uważam, że to jest tak podprogowo przekazywane, że tam właśnie coś takiego się dzieje i tam jest niezbędne. Ja akurat jestem oazowiczem od 20 lat, przez 20 lat w oazie byłem i nigdy się z takim czymś nie spotkałem, dlatego na to zwróciłem uwagę. A jeżeli chodzi o dzieci, o zachowania dzieci, miałem sytuację w banku, gdzie przyszła kobieta, dziecko widać było, że jest nadpobudliwe. I ta kobieta, matka uciszała tak dziecko, no nie zachowuj się jak nienormalny. Mówię, kurczę, dziwna sytuacja. Potem zaczęło dokuczać. Jeden starszy pan mówi, uspokój się. Raz, drugi, zaczął tego pana zaczepiać. Matka nie reagowała w żaden sposób. W końcu jeden pan młody na tego dziadka skoczył, że jak on, dlaczego jak on śmie w ogóle zwracać mu uwagę, przecież to jest dziecko chore i coś tam. A kobieta się popłakała. Także wydaje mi się i z własnego doświadczenia wiem, że to jest bardzo, raz bardzo delikatna sprawa. Dzieci przez media są teraz, przez dopaminę, którą dostają przez Facebooka i Instagram, są bardzo z jednej strony wrażliwe, nieodporne emocjonalnie i ta ustawa, to obawiam się, że będzie wykorzystywana tak, jak jest projekt ustawy o języku nienawiści, że jak się coś powie, co komuś nie odpowiada, to będą problemy. Że to wychowawczo już mieliśmy w latach 90. wychowanie bezstresowe, od którego się odchodziło, ale w pokłosie wydaje mi się, że cały czas mamy. Także to jest brak, w mojej ocenie, brak autorytetów, jakiejś takiej stabilności politycznej, prawnej, gospodarczej, to powoduje, że to wszystko jest takie porozmywane i z tego powodu różne osoby, różne trendy filozoficzne wchodzą w życie i to się tak rozjeżdża, że zdrowy rozsądek tylko może nad tym panować, nie ustawy.
Dziękuję panu bardzo. Zobaczymy, jak to będzie. I ostatni głos w naszej dyskusji, ostatni głos słuchacza. Halo, dzień dobry. Kto przy telefonie?
Dzień dobry, nie wiem, czy mnie słychać.
Tak, bardzo dobrze.
Moje imię Leszek, witam pana, witam państwa. Ja chciałbym tylko w kwestii wątku tutaj, który dotyczył kontroli niespodziewanych.
A postara się pan w pół minutki, bo mamy teraz tak, mało czasu.
Ja tylko sugeruję, że tego typu rzeczy powinny następować niespodziewanie z innych regionów, czyli nie ze swojego terenu przychodzi jakaś tam pani z wioski, którą wszyscy znają, tylko ktoś zupełnie nieznany, wytypowany losowo z jakiegoś innego ośrodka, który przychodzi i robi to incognito i robi to, że Natomiast strach przed tym, że bo się znamy, no jest wytłumaczalny, ale można go wyeliminować. No tyle bym tutaj sugerował.
Dziękuję panu bardzo. Dziękuję
pozdrawiam,
panu.
Pozdrawiam.
Bardzo. No i proszę państwa, na co mają zwracać uwagę te osoby, które powinny być wyczulone na to, że z dziećmi dzieje się coś niedobrego? Na to pytanie odpowiada wicedyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Zofia Rutkowska.
Tym, co jest najważniejsze, to jest kwestia obserwacji z dzieckiem i uważności na nie, na to, co ono nam komunikuje, jak się zachowuje, ponieważ tylko w tym możemy zauważyć, w jaki sposób, czy coś nie działa. To, nad czym my pracujemy też w ROPS-ie, to jest kwestia wyposażenia kadr pomocy społecznej w kompetencje trochę psychologiczne, ponieważ to nie wystarczy tylko jakby usiąść z dzieckiem, trzeba trochę też wiedzieć, jak z nim porozmawiać, jak takie informacje uzyskać i jak stworzyć też relacje zaufania. Akurat jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to jakby my mamy tylko pewną część instytucji, w której te dzieci jakby przebywają. I to są na przykład takimi szczególnymi instytucjami, są tak zwane domy dziecka, czyli placówki opiekuńczo-wychowawcze, gdzie dzieci, które już są, one zazwyczaj doświadczyły jakiejś przemocy, doświadczyły różnego rodzaju problemów ze strony swoich rodziców. Natomiast sama instytucja też może sprzyjać różnego rodzaju trudnym sytuacjom i dlatego też musimy zadbać o to, żeby instytucje spełniały te standardy, żeby potrafiły też chronić dzieci nie tylko w kontekście tego, czego już doświadczyło od swoich rodziców, ale też w kontekście osób, które z nimi pracują teraz.
A Paulina Stochniałek z Zarządu Województwa Wielkopolskiego przypomina, że sytuację dzieci i nie tylko monitoruje Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych.
Jesteśmy też niemal w przededniu podpisania takiej noweli do naszego Obserwatorium Zagrożeń. Ono dotyczyło głównie dzieci i młodzieży. Teraz rozszerzamy właściwie na wszystkich mieszkańców Wielkopolski, ale nadal dzieci i młodzież będą tam jakby w sposób szczególny obserwowane, jak to się ładnie nazywa. Współpracujemy z Policją Wojewódzką w tym temacie i ze wszystkimi właściwie organizacjami, które na rzecz dobra dziecka działają. Robiliśmy też szkolenia dla sędziów mówiące o tym, w którym momencie sędzia rodzinny powinien podjąć decyzję o zabraniu dziecka z domu, bo to jest też jeszcze ciągle takie pokutujące, że jak dziecko jest w rodzinie, to dziecko jest bezpieczne, a wiemy, że to jest nieprawda. No i jakby chcemy też pokazać też oczywiście psychologów, co dzieje się z dziećmi, które nie mają prawidłowej więzi z rodzicem, nawet jeśli mają miesiąc, dwa miesiące życia i są bardzo maleńkie i wydawałoby się, że jeszcze nieświadome, że pozostawienie ich w takim domu to też jest dla nich krzywda, więc jakby tych działań robimy rzeczywiście sporo. Oczywiście mamy świadomość, że musi być ich jeszcze więcej, bo dopóki choć jedno dziecko będzie krzywdzone, dopóty działania takie prewencyjne i naprawiające są potrzebne, a tak naprawdę zawsze jest potrzebna edukacja.
Wielkopolska wprowadza ustawę Kamilka. Ma na to czas do 15 sierpnia, a ja dziękuję za wszystkie Państwa głosy, przez które przebijała troska o dobro dzieci. Dziękuję za uwagę. Rafał Regulski, a Mariusz Siuda, który w międzyczasie podmienił Krzysztofa Jankowskiego, pozostaje z Państwem nadal. Do usłyszenia.